Przenosimy się na język polski, a zgodnie z obietnicą witam serdecznie na webinarze dotyczącym tematu bardzo ważkiego, równi w domu, równi w pracy. Joanna Bohdanowicz, country leader firmy Procter & Gamble od sierpnia tego roku, a prywatnie żona, mama dwójki dzieci, dorosłej córki, studentki psychologii i dzielnego ośmioklasisty. I tak naprawdę wszystko to łączenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieciaków nie byłoby możliwe, gdybym nie żyła w partnerskim związku. W partnerskim rozumiane inaczej niż gdzieś potocznie się w Polsce kojarzy, w partnerskim, czyli takim, gdzie każdy z rodziców uczestniczy aktywnie w wychowaniu dzieciaków, w dzieleniu się obowiązkami, również w dzieleniu obowiązkami, kiedy jedno wyjeżdża, a drugie zostaje. I prywatnie ogromnie wierzę właśnie w rolę i istotę takich związków, zarówno właściwie dla każdej ze stron, dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieciaków, jak też i dla biznesu i osób pracujących w wielu firmach. Mam przyjemność moderować ten webinar, ale tak naprawdę głównymi gośćmi tegoż webinara to będzie Karolina Adrian i Sylwia Ziemacka z Fundacji Share the Care. I trochę chcę Wam opowiedzieć o historii, skąd w ogóle ta współpraca się zaczęła. Mianowicie miałyśmy chyba już ze 2 lata temu, jak nie więcej, przyjemność z Karoliną uczestniczyć w podcaście blogera ojca, kiedy to Procter wprowadził niedawno urlop tacierzyński jako dodatkowy benefit dla ojców, co jeszcze wtedy nie było nawet w planach, że może być obowiązkowe dla innych firm. A Karolina była niedawno po założeniu fundacji, której przewodzi do teraz, nazywającej się Share the Care, nomen omen dokładnie tak, jaką nazwę program miał Procter & Gamble, odnośnie ważności tych urlopów tacierzyńskich. I już wtedy obie byłyśmy w stanie podzielić się benefitami, jakie widzimy z tego, że mężczyźni rzeczywiście idą na te urlopy tacierzyńskie, ale też widziałyśmy, jak istotna może być rola zarówno fundacji, jak i biznesu w tym, żeby takie urlopy propagować, gdyż one się cieszą dalej małą popularnością. W związku z tym, kontynuując naszą współpracę, to przeszło na temat też biznesowy, nie tylko naszych osobistych relacji czy firma do firmy, ale też stwierdziłyśmy, że jest bardzo dobrze włączać marki w budowanie takiej odpowiedzialności i w zmiany społeczne. I nikt inny jak marka Gillette stwierdziła, że musi pokazywać inną męskość do mężczyzn i opowiadać historię, jakie to jest istotne. I stąd nawiązałyśmy też współpracę na marce Gillette pod tytułem Facet na 100%, gdzie w okolicy Dnia Ojca zaczęłyśmy mówić ojcom, ale też matkom, jak rola ojca i branie tych urlopów tacierzyńskich jest ważne. A kolejnym krokiem jest chociażby taki webinar jak dzisiejszy, gdzie Karolina i Sylwia wspólnie opowiedzą o benefitach, jakie są dla pracowników, firm, biznesu, ale też społeczeństwa odnośnie brania urlopów tacierzyńskich, przepraszam. Także Karolina, Sylwia, za chwilkę Wam oddam głos, ale też będę miała prośbę do uczestników. Jest taka funkcja Q&A, czyli pytań. Proszę Was, żebyście zadawali pytania i ja pod koniec prezentacji znajdziemy czas na odpowiedzi. Ja je podsumuję, będę pytać Karolinę i Sylwię, żebyście też mogli jakby dopytać o rzeczy, które będą nieoczywiste. Także zapraszam Was do słuchania dwóch fantastycznych kobiet. Ja ilekroć słucham, to zawsze się czegoś uczę, także Sylwia, Karolina, oddaję Wam głos.
Dziękujemy bardzo za przedstawienie. Tak, ja jestem Sylwia, ze mną jest Karolina. Ja udostępnię prezentację, ponieważ żeby nie zgubić najważniejszych przekazów, to będziemy posiłkować się prezentacją, ponieważ dyskusja o temacie równi w domu, równi w pracy jest tak naprawdę wielowątkowa i dosyć łatwo jest zabrnąć w różnego rodzaju dygresje, bo temat angażuje na bardzo, bardzo wielu różnych płaszczyznach. Także dokładnie, równi w domu, równi w pracy, właściwie jest to, tutaj już mogłabym postawić znak zapytania. Ponieważ próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, gdzie zaczyna się równość, czy w domu, czy w pracy. I to jest dokładnie taka sama dyskusja, co było pierwsze, jajko czy kura. I za chwilę właśnie opowiemy o tych wszystkich wymiarach, jak jedno łączy się z drugim i dlaczego akurat uważamy, że rozmowa z pracodawcami, z biznesem na ten temat jest bardzo ważna. Trzy słowa o Fundacji Share the Care. Tak jak powiedziała Joasia, my też jesteśmy młodą fundacją założoną pod koniec 2019 roku, założyła ją Karolina. Wiatru w żagle nadała i kształtu właściwie fundacji nadała dyrektywa Work-Life Balance, o której podczas dzisiejszego webinaru będziemy mówić całkiem sporo, bo jest to właśnie taka dyrektywa, która poprzez zaangażowanie, większe zaangażowanie ojców w pełnienie opieki rodzicielskiej upatruje szans na wyrównywanie kobiet na rynku pracy. Więc my jako fundacja mieliśmy dokładnie i mamy nadal te same spostrzeżenia. Tworzymy świat równych szans poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny. A właśnie naszym zdaniem pierwszym krokiem do partnerstwa jest podział urlopów rodzicielskich. Za chwilę powiemy dlaczego. Najpierw zacznijmy od takiego w ogóle kontekstu społecznego, zanim dokładnie przejdziemy do kontekstu biznesowego. Jesteśmy już naprawdę po bardzo wielu różnych spotkaniach i widzimy jakby, że tą historię należy odpowiedzieć i postawić ją w odpowiednim kontekście, aby dokładnie widząc benefity z urlopów rodzicielskich patrzeć na to holistycznie, bo my zawsze mówimy, że równość na rynku pracy, równość kobiet na rynku pracy to jest druga strona tej samej monety, co równość ojców, jeżeli chodzi o ten obszar rodzicielski. Ale popatrzmy, jak wygląda to społecznie, jeżeli chodzi o Polskę. Coś, co jest niezmienne, właściwie od momentu, kiedy mamy jakiekolwiek pomiary na temat tego, jak Polacy podchodzą do swojego życia i do szczęścia w życiu, ponad 80% Polaków wskazuje szczęście rodziny jako najważniejszą wartość w życiu, a nawet jako cel w życiu. I to jest coś, co się właściwie nie zmienia, CBOS bada to bardzo regularnie. To, co się zmieniło w ostatnim czasie bardzo, a ostatni pomiar mamy już z czasów pandemii, z roku 2020, to jest wskaźnik Polaków, którzy uważają, że partnerski model rodziny, rozumiany właśnie tak, jak powiedziała Joasia, czyli dwójka rodziców pracuje i dwójka dzieli się opieką nad dziećmi i obowiązkami domowymi, ten procent wzrósł o 14% w stosunku do poprzedniego pomiaru. Dziś już 58% Polaków wskazuje partnerski model rodziny jako preferowany. Nałóżmy do tego kolejne badania, które my przeprowadziliśmy wspólnie z agencją IQS na temat właśnie tego, jak Polacy podchodzą do dzielenia się obowiązkami, roli mamy, roli ojca w życiu dzieci. No i tutaj jakież było nasze zaskoczenie, 79% kobiet i mężczyzn uważa, że obie płcie są równie dobrymi opiekunami dla swoich dzieci, to również obejmowało małe dzieci, takie do pierwszego roku życia. To były też, od razu dodam, badania na próbie ogólnopolskiej, tak? Także to nie są jakieś wycinkowe. Kolejne badania, które pokazują, że przede wszystkim kolejne pokolenia, młodsze pokolenia już zupełnie na kwestie równości i partnerstwa patrzą inaczej. Między innymi w tym roku bardzo duże badania nie na reprezentatywnej grupie Polaków, ale na grupie Polaków 18-45 lat przeprowadził Kantar dla portalu Noise i tutaj też się okazało, że właśnie młode osoby, szczególnie mężczyźni, zupełnie inaczej patrzą na swoją pozycję w rodzinie, w ogóle zupełnie inaczej definiują partnerstwo, mają coraz bardziej takie równościowe podejście do tych kwestii. Zdają sobie sprawę z tego, że kobietom jest trudniej i starają się im właśnie je wspierać i być równie zaangażowanymi również w tych obszarach ojcostwa. A pytanie dokładnie o to, jak widzą siebie jako ojca, często pada taka odpowiedź, że oni po prostu nie chcą być takim ojcem, jak byli ich ojcowie, chcą być dokładnie odwrotnymi, zaangażowanymi, budującymi więź z dziećmi od początku i mającymi tą szansę właśnie na to, niekoniecznie upatrując, nie patrząc na siebie jako jedynych żywicieli rodziny, co jeszcze dominuje być może w starszych pokoleniach mężczyzn. O czym to wszystko świadczy? Świat się zmienia i warto za tą zmianą podążać. I to jest jakby właściwie taka jedna najważniejsza rzecz, o którą chciałabym zaapelować, prowadząc dalszą część prezentacji z Karoliną, bo bardzo często, kiedy zaczynamy rozmawiać o partnerstwie i o tych podziałach urlopów rodzicielskich, wygląda to w ten sposób, że zawsze wszyscy odnoszą to do siebie. I oczywiście jest tak, że w tych naszych starszych pokoleniach rzadko kiedy mieliśmy okazję do tego, żeby w ogóle testować inne modele rodziny, bo ten tradycyjny w Polsce jakby no jest dosyć mocno ugruntowany. Natomiast to się właśnie bardzo zmienia, dlatego patrząc w ogóle na tą potrzebę zmiany, na te nowe potrzeby, szczególnie młodszego pokolenia w kontekście przyszłości, warto otworzyć się na to, że my z czegoś takiego nie korzystaliśmy i my w ten sposób tego nie robiliśmy, nie oznacza, że jakby świat się nie zmienia i też jakby partnerski model rodziny być może nawet lepiej odpowiada na te różne kwestie społeczne, ekonomiczne, gospodarcze, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, a które właściwie już się zaczęły też w pandemii. Mówimy w ogóle o potrzebie dbania o dobrostan, nie tylko kobiety, mężczyzny, całej rodziny i każdego indywidualnie. Dlaczego, kolejne pytanie, które zapewne Państwo mają, to jest dlaczego biznes jest istotny dla wdrażania tych zmian? I tutaj powodów oczywiście jest kilka. Najważniejsza taka, która być może mówi ogólnie w ogóle o roli biznesu, jak ona jest postrzegana społecznie i to jest coś, co jakby przewija się od wielu, wielu lat i ta pozycja biznesu się ugruntowuje jako że biznes jest wskazywany na pierwszym miejscu jako instytucja, która przejmuje rolę lidera w celu rozwiązywania problemów społecznych i jest skuteczna w realizacji planów i strategii. To jest takie bardzo duże ogólnopolskie badanie Edelman Trust Barometer. Ono jest co roku i właściwie z roku na rok widzimy, jak bardzo rośnie tutaj pozycja biznesu. Więc chociażby dlatego jest to ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że jako organizacje duże mamy tutaj bardzo dużą i odpowiedzialną rolę w kontekście też kształtowania tego, jak wygląda nasze społeczeństwo właśnie odnośnie tych ról, ewentualnie obalania pewnych stereotypów, chociażby właśnie takie kampanie, o których wspomniała Joasia, którą wprowadziliśmy wspólnie z marką Gillette, z marką męską, która nie boi się też o męskości mówić już troszeczkę w innym wydaniu, bo takie też są potrzeby. Więc oczywiście, żeby zmiana społeczna się ugruntowała, co właśnie są potrzebne zarówno pewnego rodzaju regulacje, ruchy oddolne, ruchy odgórne, ale marki mają bardzo dużą przestrzeń do zagospodarowania w tym obszarze. Kolejna kwestia dotyczy tego, co być może dotyczy Państwa bezpośrednio, bo rozumiem, że tutaj w Lead Network przede wszystkim są osoby zainteresowane polityką diversity and inclusion. Z pewnością Państwo podejmują bardzo dużo działań, które dotyczą właśnie polityki różnorodności i inkluzywności. Zapewne na liście tych różnych działań są kwestie dotyczące aktywizacji i w ogóle wspierania kobiet na rynku pracy. I my absolutnie bardzo mocno popieramy i dopingujemy wszelkim takim inicjatywom, natomiast zawsze zwracamy uwagę, żeby zadać sobie pytania, skąd te nierówności na rynku pracy się wzięło. No i tutaj jakby odpowiedź jest jednoznaczna i to pochodzi odpowiedź od ekonomistów, jest poparta wieloma badaniami. Jest taki termin, który nazywa się kara za macierzyństwo, właśnie stworzony przez ekonomistów. To właśnie pokazuje, że nierówności kobiet na rynku pracy przede wszystkim biorą się z faktu tego, że kobiety rodzą dzieci i to jakby w naturalny sposób, tak się o tym mówi, sprawia, że kobiety przez jakiś czas jakby tracą swoją aktywność zawodową, co potem oznacza również kwestie właśnie pay gap, o którym często mówimy, to, że reprezentacja kobiet na wyższych stanowiskach czy w zarządach jest niska. Badania, które mówią o karze za macierzyństwo, również nie porównują tylko i wyłącznie kobiet do mężczyzn, ale również są analizy porównawcze kobiet, które mają dzieci i do kobiet, które nie mają dzieci. I tutaj też jakby jest to jednoznaczne, że kara za macierzyństwo, termin stworzony już wiele lat temu, nadal z nami jest. I mamy nadzieję, że różnego rodzaju działania, o których my będziemy jako fundacja tutaj mówić, uświadomią, że właśnie czasami, żeby zlikwidować pewne problemy, należy wrócić do źródła. Kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to właśnie takie dobrze zrozumienie, jakby co się tak naprawdę wpisuje polityka promocji podziałów rodzicielskich dla mężczyzn, tak? Bo często mówimy, aha, to jest benefit dla mężczyzn, ale właśnie niekoniecznie. My tutaj jakby bardzo mocno podkreślamy, że to jest takie właśnie ogólne i holistyczne zrozumienie tego, jak wiele jako organizacja, jako biznes jesteśmy w stanie osiągnąć, wprowadzając taką politykę właśnie promocji podziałów rodzicielskich dla mężczyzn. Bo zapewnienie ojcom prawa do urlopu rodzicielskiego to w naszej ocenie przede wszystkim uznanie potencjału kobiet i ich potrzeby do rozwoju zawodowego. Tak, my to zawsze podkreślamy, że tutaj jakby wszelkie inicjatywy mające na celu promowanie kobiet do zarządów, podnoszenie wynagrodzeń czy wyrównywanie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach wśród kobiet i mężczyzn są bardzo ważne. Ale nawet kobieta prezeska, która będzie zarabiała bardzo dużo, a będzie na swoich barkach miała jakby pełen etat zawodowy, płatny i ten niepłatny poza pracą, to ona w pewnym momencie po prostu, może się to skończyć wypaleniem, tak, zawodowym czy rodzicielskim, bo taki termin też jest. Także to jest bardzo ważne, żeby właśnie tutaj też rozumieć, że polityka wspierania mężczyzn w zakresie korzystania z urlopów rodzicielskich, to też jest na odpowiedź na potrzeby kobiet, które potrzebują partnera. Oczywiście kolejny krok to jest uznania, że opieka nad dzieckiem nie jest przypisana tylko do kobiet. Oczywiście tutaj musimy powiedzieć, że w obszarze partnerstwa taką samą lekcję do odrobienia mają kobiety, jak i mężczyźni. Bo tutaj rzeczywiście wszelkie badania wskazują, że nawet być może mężczyźni by chcieli, natomiast oni potrzebują dla siebie tej przestrzeni do tego, żeby zwiększyć swoje kompetencje jako rodzica. No i my jako fundacja tutaj jednoznacznie wskazujemy, że właśnie urlopy rodzicielskie, które mężczyźni mogą odbyć samodzielnie z dzieckiem, to jest po prostu idealny poligon doświadczalny dla każdego taty, który po prostu w okresie właśnie, nie wiem, kilku tygodni jest w stanie po prostu wypracować sobie swoje własne patenty, swoje własne rozwiązania, zbudować bezpieczną więź z dzieckiem. I jak to się przekłada? To też wiemy z badań, są takie badania prowadzone w krajach skandynawskich, ale również w Niemczech, które pokazują, że właśnie nawet kilka tygodni zaangażowania mężczyzny podczas urlopu rodzicielskiego skutkuje tym, że on potem jest dużo bardziej zaangażowany w życie dziecka, przychodzi już mu to naturalnie, on też jakby jest pewny siebie jako ojciec, więc dużo bardziej angażuje się na różnych polach. I to jest też to, o czym my mówimy jako fundacja. Tak, w Polsce oczywiście urlop macierzyński i rodzicielski na dzień dzisiejszy trwa rok. I tutaj wiemy, że później, kiedy kobieta wraca do pracy, rola jej się nie kończy, tak? Ten urlop macierzyński, rodzicielski się kończy, ale potem, nie wiem, wszelkie zwolnienia lekarskie, potrzeba ewentualnie czasami wcześniejszego wyjścia z pracy, bo nie wiem, dziecko ma jakieś przedstawienie w przedszkolu albo różne, nie wiem, trzeba wyjść do lekarza, różnego rodzaju sytuacje życiowe. Jeżeli to jest tylko kobieta zaangażowana przez ten cały okres czasu, no najczęściej spadają na kobietę. W momencie, kiedy mężczyzna angażuje się na urlopie rodzicielskim i ma ten swój czas, to później naprawdę dziecko będzie tak samo szczęśliwe, kiedy na jego przedstawienie do przedszkola przyjdzie mama czy tata, czy kiedy dziecko zachoruje i trzeba raz na jakiś czas z dzieckiem zostać w domu, może być to mama i tata, a nie tylko mama, która miała ten rok czasu, żeby tak wspaniale się przygotować i zyskać te swoje kompetencje i różnego rodzaju patenty, ale również właśnie tata, który też ma tą swoją przestrzeń i zrobi to być może inaczej, ale to nie znaczy lepiej czy gorzej, po prostu inaczej to znaczy inaczej. Także właśnie uznanie ojców jako równoprawnych opiekunów dla dzieci, uznanie ich prawa i potrzeby do angażowania się w życie dziecka i uznanie ojców jako kompetentnych rodziców, którzy mogą zajmować się dzieckiem samodzielnie, kiedy mama wraca do pracy. To jest właśnie taki bardzo ważny postulat, który my jako fundacja staramy się mocno podkreślać, mówiąc o urlopach rodzicielskich, żeby właśnie starać się tak budować te różnego rodzaju polityki, aby jednak tę przestrzeń tata, który zostanie z dzieckiem, miał samodzielnie, bo to jest coś takiego, co się właśnie wpisuje w tą taką równowagę na dalszym etapie życia dla mamy, dla taty, ale też dla dziecka. No ale teraz popatrzmy sobie na statystyki. Skoro widzimy, że tak na wiele różnych potrzeb odpowiada polityka podziałów urlopów rodzicielskich, to czemu jest tak, że tylko 1% ojców w Polsce korzysta z urlopu rodzicielskiego? Są to dane, które niestety przez ostatnie lata się nie zmieniają. Jest to nieustannie 1% ojców. Powiedzmy sobie szczerze, że urlop rodzicielski to jest jeszcze kwestia taka, że na dzień dzisiejszy to jest bardzo skomplikowana kwestia kodeksu pracy, więc być może no tutaj też jest wiele różnych powodów, dla których się nie dzielimy urlopami rodzicielskimi. Ale myślę, że statystyka, która pokazuje, że tylko 56% ojców w Polsce korzysta z urlopu ojcowskiego, czyli 2 tygodnie, 100% płatne, to też wydaje się nam bardzo niskie, tak? No i teraz właściwie możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest?
I przejdźmy może właśnie, postanowiliśmy zapytać mężczyzn, tych, którzy nie skorzystali z urlopu rodzicielskiego, dlaczego nie skorzystali z tego właściwie prawa, które jest im dane. Pierwsza rzecz, to wydaje mi się, że to jest rzecz, która przychodzi wszystkim od razu, to jest kwestia finansowa, czyli kwestia utraty części swoich zarobków, dlatego że zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski nie jest płatny 100% w Polsce, tylko albo 60, albo 80%. Ale kolejna sprawa to jest kwestia właśnie tej roli kobiet, czyli 1/5 mężczyzn w zasadzie nie zdecydowała się, dlatego że partnerka nie pozwoliła, może nie była przychylna temu pomysłowi. Co więcej, po prostu ta rozmowa się nie odbyła, bo naturalnie podchodzimy do tego tak, że jest to prawo kobiety i to ona korzysta z urlopu. Ale ostatnie dwie rzeczy to jest właśnie kwestie związane z miejscem pracy i to jest kwestia, która utrudnia, nawet jeśli systemowo ktoś, ojciec, ma prawo do urlopu, jeśli obawia się utraty pracy, jeśli nie jest to mile widziane w miejscu pracy, jeśli nie ma kultury organizacyjnej, która wspiera tego typu decyzje, to taka osoba nie będzie egzekwowała tego prawa i w ogóle nie wyjdzie z wnioskiem o urlop rodzicielski. Dlatego tak ważne są działania, które są po stronie biznesu, po stronie pracodawców, które jakby wspierają to prawo ojców do urlopu rodzicielskiego. Jakbyś mogła, Sylwia, i to pokazałyśmy takie kilka poziomów, które mogą być zaangażowani pracodawcy i biznes. Pierwsza to jest edukacja i budowanie świadomości pracowników, że takie prawo istnieje, że z tego prawa można korzystać. Jak z tego prawa korzystać? Dlatego, że kodeks pracy jest bardzo skomplikowany, on jest często niezrozumiały dla samych prawników, co dopiero dla rodziców. Kolejna sprawa to jest budowanie kultury organizacyjnej wspierającą równość rodzicielską, pokazującą, obalającą stereotypy, pokazującą ojcom jako równoprawnych opiekunów i umożliwiającą im korzystanie z tych praw, a także pokazywanie roli kobiet w umożliwianiu ojcom korzystania z urlopów rodzicielskich. Kolejna kwestia to jest komunikacja, czyli ten poziom prawny i operacyjny, ułatwianie zrozumienia prawa, pokazywanie takich case'ów życiowych, pokazywania takich praktycznych zastosowań różnego rodzaju podziału urlopu, który sprzyja rodzinie. I kolejna kwestia to wdrożenie rozwiązań dla ojców. To jest w sumie jedyne działanie, które wymaga takiego większego zaangażowania finansowego, bo to jest kwestia albo dofinansowania do urlopów rodzicielskich, czy niwelowania tej bariery finansowej, albo wprowadzanie dodatkowych urlopów ojcowskich, które też trzeba najczęściej w zasadzie wszystkie firmy, które to wdrożyły, 100% płatne, czyli trzeba to sfinansować. Poproszę następny slajd.
Bo tak, ja może tylko jeszcze dodam, że jakby ta kwestia tej budowania kultury organizacji wspierającej równość rodzicielską, to jest coś, co wybrzmiewa właściwie za każdym razem. Oprócz takich większych badań, które prowadziliśmy teraz na bieżąco, w fundacji prowadzimy badania syndykatowe, które jakby zgłaszają się do nas firmy, które chcą właśnie zbadać, jak to wygląda u nich. I tak naprawdę to jest właściwie jednoznaczny wniosek, tak? Absolutnie tutaj rodzice uważają, że rola HR-u, rola komunikacji wewnętrznej to jest właśnie też pokazywanie i trochę oswajanie tej sytuacji, wskazywanie właśnie, że w obszarze rodzicielskim mamy mamę i tatę, czyli właśnie komunikacja taka rodzicielska nastawiona nie tylko ty rodzicu, bo wtedy bardzo często jest tak, że te mamy zgarniają wszystko do siebie, ale też jakby pokazująca tatę w tym całym obrazku. I wręcz jakby tutaj w kontekście dyrektywy Work-Life Balance, o której za chwilę będziemy mówić, to ten charakter właśnie informacyjny i pokazujący, co jest możliwe, budowania w ogóle świadomości prawnej, też jest bardzo, bardzo ważny. Więc tak jak powiedziała Karolina, no nie wszystkie z tych obszarów wymagają dodatkowych finansów. Wydaje się, że to jest bardziej kwestia jakiejś takiej strategii i pomysłu na komunikację, która no w sumie uderza w obszar, który jest bardzo ważny dla pracowników, a przekonujemy się o tym za każdym razem, kiedy z różnymi firmami pracujemy, czy pomagamy, właśnie wspieramy w budowaniu takiej komunikacji do wewnątrz. Znaczy widać, że ten temat bardzo rezonuje i pracownicy potrzebują tego typu informacji, komunikacji i zachęt.
No właśnie, ale ponieważ czasami myślimy sobie, że my mamy taką kulturę, jaką mamy w Polsce, tak? Jesteśmy bardzo konserwatywnym społeczeństwem. Te stereotypy są mocno zakorzenione, że matka powinna zajmować się dziećmi, a ojciec powinien przede wszystkim kontynuować swoją pracę zawodową i utrzymać rodzinę. Ale spójrzmy, co się dzieje w Islandii. W Islandii 80% ojców generalnie korzysta z urlopów rodzicielskich. Zbadano też polskich ojców, dlatego że jest tam bardzo duża grupa polskich emigrantów, dlatego postanowiono spytać polskich ojców, czy oni też korzystają z urlopów rodzicielskich. Co się okazało? Że z tych 3-miesięcznych urlopów, które są nieprzenaszalne dla ojca w Islandii, korzysta 60% polskich ojców, mimo tego, że pochodzą oni z takiego kraju kulturowego, jak polscy ojcowie w Polsce, mają te same stereotypy, tylko funkcjonują w innych rozwiązaniach systemowych, gdzie polityka społeczna kraju jest zupełnie inna. Dlatego tutaj kwestie tworzenia takich rozwiązań systemowych i takiej sprzyjającej kultury są niezmiernie ważne. Dzięki, Sylwia, że przełożyłaś. I co jest potrzebne, żeby jakby stworzyć taką przestrzeń, żeby ojcowie mieli prawo, znali swoje prawo i nie bali się z niego korzystać. Po pierwsze, to jest polityka społeczna i to jest kwestia wdrożenia dyrektywy Work-Life Balance, która powinna być wdrożona przez wszystkie kraje członkowskie do sierpnia tego roku. W Polsce jeszcze nie została wdrożona, zostanie wdrożona z opóźnieniem prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2023 roku. I to jest może, my nie będziemy dużo o tym opowiadać, ja tylko powiem najważniejsze rzeczy. Dyrektywa Work-Life Balance wprowadzi 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców. Zostanie ten rok wydłużony o 9 tygodni. 9 tygodni będzie przypisane do ojców. Będzie to urlop nietransferowalny w tak zwanej zasadzie use it or lose it, czyli jeśli ojciec nie zdecyduje się skorzystać z tego urlopu, taki urlop przepadnie i nie da się tego urlopu transferować, czyli przekazywać matce. Ojciec też dostanie tak zwane indywidualne prawo do urlopu, czyli prawo, które jest niezależne od prawa matki. Czyli jeśli nawet matka nie ma prawa do urlopu, to wciąż mężczyzna z tytułu tego, że jest ojcem, będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego. To jest zupełna zmiana paradygmatu myślenia o ojcach i ta zmiana, możemy się jej spodziewać na początku 2023 roku. Ale to nie wystarczy, bo działania po stronie pracodawców i biznesu są bardzo ważne. Musi być kultura, która sprzyja równości rodzicielskiej, która uznaje ojców za równoprawnych opiekunów i daje im prawo do korzystania z tego urlopu. I teraz może jeszcze takie badania w Anglii zrobił think tank, który się zajmuje ekonomią behawioralną i oni zrobili taki eksperyment. Najpierw rozesłali maile do ojców a propos urlopu rodzicielskiego, to była pierwsza faza, a w drugiej fazie rozesłano te e-maile takie same, ale dano do zrozumienia, że ich koledzy wspierają taki urlop rodzicielski. Co się okazało? Że wskaźnik wniosków o urlop rodzicielski wzrósł o 50%, czyli sama kultura, która mówi, że my uznajemy to prawo, że inni z tego prawa korzystają i jest to dla nas tak samo naturalne, ja to w cudzysłowie powiem, jak prawo matki do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, zmienia ten wskaźnik korzystania z urlopów rodzicielskich. I kolejna kwestia to jest właśnie edukacja i komunikacja społeczna. Pokazywanie takich modelów, pokazywanie ojców, pokazywanie tego nowego zaangażowanego ojcostwa i nowego modelu męskości, który jakby w którym włączone jest zaangażowane ojcostwo i korzystanie z własnych praw. Co więcej, niedawno właśnie na takim panelu usłyszałam, że mężczyźni zmieniają jakby definicję sukcesu. Dla wielu młodych mężczyzn sukces w życiu to jest też sukces do bycia zaangażowanym i ojcem, który ma czas dla swoje dzieci i który buduje dobrą relację ze swoim dzieckiem od samego początku. Poproszę. I teraz jeśli chodzi o właśnie biznes i takie trendy kształtujące świadczenia dla ojców przez pracodawców, to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest, może powiem, dyrektywa work-life balance na poziomie europejskim, o tym już powiedzieliśmy, a druga kwestia na poziomie globalnym to są wdrożenie tak zwanych Global Parental Leave Standard, które wypływa z matek, z siedzib matek różnych korporacji globalnych i która jest wdrażana w różnych lokalnych krajach. I tutaj macie wymienione firmy, które coś takiego już wdrożyły. PG jest też w gronie tych firm. I to są działania, które wyrównują szanse ojców do urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego. Chodzi o to, że najczęściej te kraje mają swoje siedziby w krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawa rodziców są bardzo minimalne albo wręcz ich nie ma. Dlatego firmy decydują się przejąć w pewnym sensie odpowiedzialność państwa i wdrażają takie świadczenia zarówno dla matek, ale i też dla drugiego rodzica. Czyli nie skupiają się tylko na prawie matek, tylko przede wszystkim angażują ojców w korzystanie z urlopu rodzicielskiego. I w Polsce rzeczywiście to też ma miejsce. Niestety tych firm jest chyba 10 może maksymalnie, ale jest to trend, który rośnie na sile, bo my już wiemy, że nowe firmy od 2023 będą wdrażać tego rodzaju działania, że to jest w ich polityce, bo oni widzą w tym konkretne dla siebie korzyści. Poproszę następne.
Tak, i myślę, że może tutaj tylko warto nadmienić, że właściwie też w związku z dyrektywą, bo ty już Karolina tutaj wspominałaś o tych dopłatach do wynagrodzenia, także jakby są takie dwa modele. Jeden to jest właśnie to, że firmy po prostu wyszły przed szereg, nie czekając na jakiekolwiek regulacje i same zdecydowały się opłacać pracownikom z własnych budżetów jakiś okres, który mężczyzna może po urodzeniu się dziecka spędzić w domu, to jest w zależności od firmy 2, 3, nawet 6 tygodni. A są firmy, które poszły w trochę w innym modelu, czyli patrząc na to, że główną barierą i przeszkodą do korzystania z urlopów rodzicielskich już na dzień dzisiejszy, a na dzień dzisiejszy tata mógłby być na poziomie 80% wynagrodzenia, dopłacają do 100%, tak jakby niwelując tą podstawową barierę finansową. Jest to też taki model, który być może po wejściu dyrektywy będzie też coraz bardziej popularny, czyli jakby właśnie wiedząc, że na dzień dzisiejszy w ustawie jest 70% wynagrodzenia. Zobaczymy, czy to zostanie podwyższone. Taki jest postulat naszej fundacji i środowiska, które razem z nami pracuje nad wdrożeniem tej dyrektywy. Natomiast pewne jest w zasadzie, że to nie będzie 100% i to jest też taka jedna z tych ścieżek brana pod uwagę, czyli dopłaty do i wyrównanie do 100% wynagrodzenia. Mhm.
No właśnie, ale skąd wiemy, że to działa, tak? Spójrzmy na to, jak to wygląda właśnie w Islandii. Islandia to jest kraj, który od 2000 roku ma wdrożone urlopy dla ojców nietransferowane. Czyli nie chodzi o urlopy, tak jak można by powiedzieć dzisiaj jest w Polsce, że tak ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, ale jest to urlop, który nie jest przypisany dla niego, dlatego że złoty standard urlopów dla ojców to jest kwestia tego, żeby była nietransferowalność, czyli tak zwany father's quota, przypisana długość urlopu tylko dla ojca. I taki system urlopu został wdrożony w Islandii. On został wydłużony, stopniowo był wydłużany, dlatego że zaobserwowano, że ojcowie korzystają przede wszystkim z części, która jest nietransferowalna. I dlaczego? I co zaobserwowano? Przede wszystkim taka polityka społeczna służy dzieciom, dlatego że ona buduje bezpieczną więź z obojgiem rodziców i minimalizuje ryzyko bezpieczeństwa dziecka w momencie, jeśli któryś z rodziców choruje, nie wiem, znika z życia dziecka, czy to fizycznie, czy emocjonalnie, bo dochodzą też różne kryzysy emocjonalne i kryzysy życiowe, przez które naturalnie przechodzi każdy człowiek. I takie budowanie więzi z obojgiem rodziców daje szansę dziecku na bezpieczniejszą przyszłość. To jest też kwestia korzyści dla matek i kobiet związana z aktywnością zawodową, utrzymaniem aktywności zawodowej po pierwszym dziecku, ale też i po kolejnym dziecku, bo w Polsce to widać, że po pierwszym dziecku aktywność zawodowa lekko maleje, ale po drugim dziecku widzimy drastyczny spadek aktywności zawodowej kobiet. W Islandii wręcz przeciwnie, widać, że wraz z wydłużaniem się urlopu rodzicielskiego dla ojców nietransferowalnej części, czas powrotu na rynek pracy jest mniejszy i też godzinowe zaangażowanie matek jest porównywalne do ojców. W związku z tym luka płacowa jest dużo mniejsza i szanse na awans są takie same jak mężczyzn.
To może ja tylko tutaj jeszcze tylko też właśnie taką wtrącę, może dygresję a propos Polski i tego, że właściwie ta nazwa dyrektywy work-life balance oznacza work-life balance dla obojga rodziców, co właśnie wiąże się z tym, ile kto poświęca na pracę zawodową, a ile na pracę, na bycie z dziećmi, tak, czy w ogóle jakby realizowanie swoich pasji poza pracą. Akurat Fundacja Scherdecker również miała okazję prowadzić takie badanie pilotażowe w szkołach rodzenia. Mieliśmy pary, które spodziewają się dzieci i na początku tych sesji pytaliśmy rodziców, co spędza im sen z powiek, czego się najbardziej obawiają. I o ile na pozycji numer jeden u mamy i u taty była kwestia zdrowia dziecka, czy urodzi się zdrowe dziecko, o tyle na pozycji dwa u mężczyzn pojawiała się kwestia, czy ja dam radę zarobić na rodzinę. Pozycja finansowa na zasadzie w ogóle wnoszenia wynagrodzenia do budżetu domowego i w ogóle obaw o bezpieczeństwo finansowe w ogóle nie pojawiała się na liście kobiet. Także to jest takie znamienne i też bardzo często podnoszone przez ambasadorów fundacji, którymi są głównie mężczyźni, również naukowcy, że właśnie tutaj też jest taka nierównowaga, tak? Że jakby kwestia właśnie tego oczekiwania, że mężczyzna jest z jednej strony tym, który zarobi na rodzinę, a patrząc z perspektywy pracodawcy, tym, który zawsze będzie dostępny, to też jest taki temat do zaadresowania w polskich warunkach.
To są jeszcze również korzyści dla ojców w kwestii budowania więzi z dziećmi i lepszych relacji z partnerką. I to też ważne, żeby podkreślić, że to nie chodzi tylko o dzieci, o więź, ale też ta bogata więź z dzieckiem buduje dobrostan mężczyzny. I jest niezmiernie ważne dla jego długofalowego dobrostanu, bo o ile więź romantyczna z partnerką może się zakończyć różnie, raz może trwać, ale może się zakończyć, o tyle więź z dziećmi trwa przez całe życie i jest to naprawdę ogromny zasób dla mężczyzny, do tego, żeby mieć szczęśliwe życie i mieć zasoby do rozwoju i również sukcesów zawodowych. Kolejna sprawa to są korzyści dla rodziny. Zauważono zupełnie przypadkiem w Islandii, że liczba konfliktów spada w parach właśnie partnerskich, które dzieli się urlopami, a tym samym za tym spada liczba rozwodu. No i kwestia społeczeństwa i gospodarki, kwestia dzietności, rynku pracy, zasobów na rynku pracy, talentów na rynku pracy, no i decyzji o kolejnych dzieciach. Widać już w ostatnich opracowaniach demografów, że zaangażowanie ojca w podział obowiązków opiekuńczych i obowiązków domowych przekłada się, koreluje pozytywnie z decyzją o kolejnym dziecku w parach, czyli jest to dość ważny czynnik, jeśli chcemy nad tą dzietnością pracować. Poproszę następny. No i na koniec chcielibyśmy takie przedstawić trzy filary korzyści. Tak? Po pierwsze dla biznesu w kontekście czy takiej różnorodności, dzięki której mamy lepsze produkty, lepsze rozwiązania, bardziej innowacyjne podejście, dlatego że mamy wiele perspektyw, które reprezentują członkowie naszych zespołów. To jest kwestia przyciągania talentów, zaangażowania i zmotywowanych pracowników, retencji pracowników. No i taka czysta employer brandingowa może korzyść, związana z byciem liderem w branży, jakby pójściem zgodnie z trendami, ze zmieniającymi się z sytuacją społeczną i potrzebami nowych pracowników. Kolejna sprawa to są pracownicy, czyli lepsza równowaga praca-rodzina po obu stronach, tak, nie tylko kobiet, ale to też jest temat dla mężczyzn. Za tym idzie satysfakcja z pracy, obalenie stereotypów płciowych, których niezmiernie ważne są dla pracowników, a szczególnie kobiet, bo my to też widzimy w badaniach, że kobiety są bardzo zainteresowane jakby wsparciem biznesu i wsparciem pracodawców w obalaniu tych stereotypów krzywdzących dla kobiet. To jest też kwestia czasu wolnego, czyli też w pewnym sensie równowagi praca-życie, no i tych korzyści wynikających z więzi z dzieckiem i więzi w związku partnerskim, tam gdzie partnerzy się wspierają, gdzie rozumieją swoje potrzeby, gdzie dzielą się nie tylko sukcesami, ale też obowiązkami, tam po prostu łatwiej jest się rozwijać i zaspokajać potrzeby na różnych obszarach. No ale jest jeszcze trzecia grupa, która jest niezmiernie ważna, jeśli chodzi o takie budowanie partnerstwa i właśnie zaangażowanie firm. To są menadżerowie, dlatego że menadżerowie to są osoby, do których przychodzą mężczyźni, jak i kobiety w kwestii planowania swoich nieobecności, czyli urlopów rodzicielskich, macierzyńskich i bez zaangażowanych menadżerów, ale dlaczego, jak możemy uzyskać to zaangażowanie? Czyli dzięki temu, że menadżerowie rozumieją, jakie korzyści przynoszą mężczyźni, którzy mogą się realizować jako ojcowie i jako pracownicy, i bez wsparcia biznesu, czyli mamy wsparcie dla menadżerów, że oni nie są zostawieni sami z tym, z logistyką obsługi takich nieobecności, wtedy tacy menadżerowie są zaangażowani i mogą mieć bardziej zmotywowany zespół, sami mają prawo do bycia rodzicem, bo przecież to też są rodzice, no i też ich zespół może kształtować pewne umiejętności miękkie, których możemy się nauczyć na urlopie rodzicielskim, macierzyńskim. O tym coraz więcej się mówi w kontekście umiejętności miękkich, którym świetnie się można nauczyć, pracując z dzieckiem, które nie rozumie, że powinno się słuchać, że jest jakaś hierarchia, ma swoje priorytety i tutaj dużo łatwiej na własnym doświadczeniu się tego nauczyć w domu, a potem przenieść te umiejętności wyuczone, że tak powiem, w praktyce, w polu na obszar zawodowy.
Tak, ale myślę, są że, też... Tak, znaczy ja myślę, że zaraz przejdziemy właściwie do tych wyzwań, bo one trochę...
No właśnie, chcę o tych wyzwań.
Tak, dyskusję, natomiast myślę, że jeszcze taka jedna rzecz, którą też podnoszą pracodawcy często, to jest jednak też kwestia, i też mówią o tym mężczyźni, którzy skorzystali z urlopów rodzicielskich, czyli to przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Znaczy myślę, że to jest też taki ważny temat, szczególnie przy tym, jak dzisiaj wygląda rynek pracy, jakie mamy badania z rynku, to myślę, że tutaj też warto o tym wspomnieć. Zresztą my jako fundacja też prowadzimy taki portal teamrodzina.pl, na którym staramy się przede wszystkim jakby poruszać treści, które dotyczą właśnie pracujących rodziców, w tym też mężczyzn, którzy korzystali z urlopów rodzicielskich. Jakby ten poziom zaangażowania i przywiązania do pracodawcy, który właściwie umożliwił w taki normalny sposób skorzystanie, wydawałoby się z prawa, to jest naprawdę coś bardzo, bardzo docenianego i często właściwie mężczyźni pracownicy podkreślają, że właściwie to, ta ich nieobecność na przykład dwumiesięczna w pracy jeszcze bardziej scementowała więź z pracodawcą, tak? Bo zostało to po prostu bardzo docenione, że mógł skorzystać właśnie bez utraty ryzyka pracy, tak? Czy jakichkolwiek innych kwestii.
No ale są też wyzwania, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Jest to pierwsza kwestia, to jest przygotowanie się na nieobecność dwumiesięczną, dlatego że ten urlop nietransferowalny będzie trwał 9 tygodni. W jaki sposób możemy tą nieobecnością zarządzać? Myślę, że firmy, które mają wdrożone takie dodatkowe urlopy ojcowskie czy dofinansowanie do urlopów rodzicielskich, mogą tutaj podzielić się swoimi doświadczeniami, bo oni już tak naprawdę tych ojców na takich urlopach mają bardzo sporo, ich biznesy funkcjonują bardzo dobrze, w związku z tym mogą się podzielić praktykami, które w jaki sposób można to zaadresować. Kolejna sprawa to jest, myślę, że to jest nawet ważniejsze, to jest kwestia tego, jak się przygotować na nieobecność ojca, ale przede wszystkim jak pozyskać informacje o tym, dlatego że ojciec będzie miał 21 dni na złożenie wniosku, 21 dni przed złożeniem wniosku o swój urlop rodzicielski, to jest dość krótki czas, a my jesteśmy o tyle w nieciekawej sytuacji, że mężczyzna nie jest w ciąży. My często nie wiemy o tym, że taki mężczyzna został ojcem i że planuje dłuższą nieobecność, dlatego to wzajemne zaufanie między pracownikami a menadżerami, budowanie tego zaufania, planowanie tych rzeczy jest niezmiernie ważne, żeby z jednej strony biznes mógł się przygotować na taką nieobecność ojca, a z drugiej strony ojciec czuł się na tyle bezpiecznie, żeby skorzystać z tego prawa i złożyć ten wniosek wcześniej, mimo tego, że kodeks pracy nie będzie go wtedy chronił przed zwolnieniem. Kolejna kwestia to jest, jak rozmawiać o podziale urlopów z rodzicielskich z kobietami. To jest bardzo często przez biznes i przez pracodawców jakby podnoszona kwestia, bo tutaj jest taka obawa trochę poruszania tematów, w których nie powinniśmy się wchodzić, ale w naszym badaniu syndykatowym bardzo wyraźnie wyszło, czego oczekują kobiety. Informacji na temat praw, jak z nich korzystać, obalenia stereotypów i rozmowy z mężczyznami na temat wzięcia przez nich swojej części opieki nad dziećmi. Czyli tutaj ten pracodawca, szczególnie dla kobiet, jest bardzo istotny. No i kolejna kwestia to jest to, z czym zmagają się i teraz pracodawcy, ale myślę, że to się nasili, dlatego że po wdrożeniu dyrektywy dużo więcej ojców będzie korzystać z urlopów. To jest obsługa po prostu taka logistyczna, logistyczno-prawna wniosków i kwestii związanych z podzieleniem się urlopów po to, żeby nie doradzać, nie udzielać informacji swoim pracownikom, które kończą się tak, że ogranicza im to możliwość jakichś decyzji i oni potem trafiają na przykład do nas, do Fundacji Share the Care, gdyż często pracodawcy udzielają informacji nieprawidłowych, takich mało praktycznych, i to się kończy na koniec tym, że rodzice mają utrudnione decyzje co do podziału urlopu, do wykorzystania, przesuwania w czasie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tutaj ważne jest, żeby to prawo dobrze znać, przekładać na język polski, dobry, praktyczny język i żeby się dzielić tą wiedzą ze swoimi pracownikami, żeby mogli podejmować najlepsze dla siebie decyzje.
Tak, i przekładając te wyzwania na pewne jakieś takie rekomendacje z naszej strony, o których bardzo chętnie za chwilę podyskutujemy, to przede wszystkim to, co zaobserwowaliśmy, ponieważ w fundacji już mieliśmy okazję pracować z kilkoma pracodawcami w kontekście właśnie ułożenia takiego planu działań, w kontekście wdrożenia dyrektywy, to wydaje się, że tym, co zadziałało bardzo dobrze, to jest właśnie kwestia nie traktowania menadżerów na równi ze wszystkimi pracownikami, czyli w momencie, kiedy firma podejmie decyzję o wystartowaniu z jakąkolwiek komunikacją na ten temat, to, że menadżerowie tak samo dowiadują się o tym w tym samym momencie, co wszyscy pracownicy. Włączenie jakby menadżerów być może w taki moment pewnych konsultacji, gdzie oczywiście prawo będzie prawem, ale im wyjaśnienia dokładnie, z czym to się je, zapytanie ich, co oni na ten temat sądzą, jakie oni widzą obawy. Też sobie zdajemy sprawę, że są różne rodzaje firm. To zupełnie inaczej to będzie wyglądało w firmie, która ma produkcję, zupełnie inaczej będzie to wyglądało w firmie, która ma pracowników biurowych, tak? Także włączenie, jakby stworzenie takiej przestrzeni do skonsultowania tego tematu z menadżerami, wydaje się taką praktyką, która w momencie, kiedy to jest wszystko przegadane w odpowiednim czasie, a potem zakomunikowane do wszystkich razem, daje menadżerom jakby taką trochę lepszą pozycję do tego, żeby się do tego przygotować i doświadczenie przynajmniej tych firm, z którymi do tej pory pracowaliśmy, pokazało, że w dobie takich konsultacji naprawdę, nawet w firmach, w fabrykach, gdzie na początku się wydawało, że to będzie największe wyzwanie, okazało się, że dało radę przygotować takie plany działań, które sprawiły, że ci menadżerowie czuli się komfortowo. To przekłada się na to, że w momencie, kiedy później taki tata pracownik przyjdzie i powie, że słuchajcie, chciałbym wziąć urlop rodzicielski, to nie będzie reakcji ze strony menadżera, która będzie świadczyła o tym, że to nie była najlepsza decyzja i najmądrzejsza i po prostu mężczyzna się z tego wycofa, a takie przykłady mamy. I myślę, że jeszcze właśnie ta obsługa logistyczna i prawna, to ja dodam, że naprawdę na dzień dzisiejszy problem nawet informowania czy wprowadzania w błąd dotyczy naprawdę bardzo dużych też firm. korporacji, które by wydawało się, że jeżeli chodzi o działy prawne, mają naprawdę wszystko dobrze przygotowane. Natomiast praktyka w ogóle korzystania przez mężczyzn z urlopu rodzicielskiego jest czymś tak rzadkim, że po prostu najczęściej nie było na tę okoliczność procedur. W momencie, kiedy do kodeksu pracy wejdzie zastosowanie dyrektywy Work-Life Balance, oczywiście tam też kolejne zmiany się pojawią. Zapewne będzie to jeszcze bardziej skomplikowane niż jest w tej chwili, więc jakby takie zaadresowanie tego tematu, że to jest naprawdę rzecz, która wymaga też przejścia później na poziomie procesów i na poziomie procedur i na poziomie odpowiednich wniosków i skomunikowanie tego odpowiednio we wszystkich działach, no to jest taka rzecz, która na pewno ułatwi wszystkim pracę. Mhm.
No i to jest w zasadzie koniec już naszych tutaj prezentacji. Oddajemy głos Asi i Państwu. Są jakieś pytania, więc mam nadzieję, że będziemy mogli trochę porozmawiać.
Tak, są pytania. Dziękuję Wam. Zaraz przejdę do tych pytań. Natomiast jak sobie przypomnę, kiedy szłam na pierwszy macierzyński, to on trwał 16 tygodni dla kobiety i były 2 dni urlopu okolicznościowego dla taty. I pamiętam oburzenie części mojej rodziny, jak to jest, że ty wracasz po 6 miesiącach do pracy i jesteś zła matka i w ogóle, i w ogóle. Więc zdecydowanie, znaczy mamy bardzo dużą, ale to nie jest tak, że te 18 lat później, bo mniej więcej tyle minęło od pierwszego, my jesteśmy w dużo lepszym miejscu, jest dużo więcej narzędzi, natomiast to przyzwolenie społeczne, o którym mówiłyście, jest czymś zdecydowanie, nad czym musimy pracować. I ja z kolei widzę i mam dużo przykładów, że właśnie w każdym z obszarów, o którym wspomniałyście, czy biznes, czy pracownicy, czyli ja jako pracownik, czy menedżerowie, te dyrektywy i ta ważność ojca w rodzinie jest niezmiernie istotna. Tak, dla mnie jako partnerki, do tego, że mogę dalej chodzić z mężem na randki i mamy relacje, dzięki temu, że mnie odciąża i jakby wiele rzeczy on robi. Ale też chciałabym zdementować jedną rzecz, żebyśmy, nie powiedziałyście tego, ale to czasami się myśli, że równość to znaczy, że rodzice muszą robić to samo. Nie, bo rodzice mają właśnie zupełnie inną rolę w relacjach z dziećmi. Są obszary, w których lepsza jest mama do rozmowy czy do zrobienia czegoś, a czasami jest tata. U nas na przykład dzieciaki wiedzą, z jakim tematem lepiej przyjść jest do taty, z jakim przyjść do mamy, bo dostaną najlepszą odpowiedź, tak? Także, a na koniec to też się partnerstwo oznacza, że jak teraz ja przychodzę z pracy, to mnie dzieci pytają, mamo, czy może zrobić ci herbaty, bo jesteś zmęczona. Ale już przechodzę do pytań, bo mamy ich troszkę. Zacznijmy od pytania o dyrektywę Work-Life Balance, bo myślę, że jeszcze jest mało nagłośniona i tu pytanie jest, czy skupia się tylko na urlopach rodzicielskich. Ja rozumiem, że nie, ale chętnie Was posłucham, bo myślę, że jeszcze tu mamy dużo do edukacji, że tak powiem. Mm-hmm.
No może ja odpowiem. Oczywiście, że nie dotyczy tylko ojców, w ogóle dotyczy opiekunów i nie chodzi tylko o dzieci, ale też osoby starsze, aczkolwiek w największym stopniu poświęca się tutaj temat, te zmiany dotyczą ojców. Ale jeśli wyjdziemy poza rodziców, to mamy jeszcze dodatkowe 5 dni urlopu tak zwanego opiekuńczego, to jest taki nowy urlop, ale bez prawa do wynagrodzenia nad opiekę nad osobami starszymi i zależnymi. To jest jedna kwestia, no ale ze względu na to, że ten wynagrodzenie jest zerowe, no to uznaje się, że jest to rozwiązanie mało korzystne, w ogóle niepraktyczne i nikt nie będzie z tego korzystać. Są 2 dni z prawem do wynagrodzenia na wysokości 50% z okazji działania siły wyższej w roku. I jest jeszcze jedna kwestia, która z kolei rodziców bardzo interesuje, bo do nas już bardzo dużo rodziców pisze, to jest kwestia tego, że rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogły wnioskować do pracodawcy o elastyczny czas organizacji pracy. Tak? Pracodawca będzie mógł odmówić, ale pisemnie, ale oczywiście to nie oznacza, że nie można złożyć znowu wniosku. Widać, że dla rodziców jest to bardzo ważna kwestia. Zresztą jak się pyta rodziców, którzy powracają po urlopach, co jest dla nich najważniejsze, to jednak elastyczne godziny czasu pracy, miejsca pracy to są kluczowe rozwiązania, które wspierają pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi. No i tutaj dyrektywa też idzie w tym kierunku. I to są takie najważniejsze zmiany w kontekście dyrektywy.
Dzięki niewielkie. Myślę, że temat osób starszych akurat bardzo mi bliski w tym roku. Myślę, że też będzie czymś istotnym, bo w którymś momencie kobiety to nie tylko mamy, ale w którymś momencie robią się córkami, a ja akurat jestem jedynaczką, więc przeszłam różne perypetie. I to też nas odciąga, więc, ale to nie na dziś. Natomiast
ten temat, tak.
Zaczynamy o tym mówić. Także
tak, tu od razu mogę powiedzieć, że akurat już Komisja Europejska pracuje nad kolejnym takim bardzo dużym dokumentem. To się nazywa EU Care Strategy i to jest rzeczywiście już taki dokument właściwie w całości poświęcony. Z kolei tam jest dokładnie odwrotna proporcja. Gro tych zapisów dotyczy wspierania osób starszych, opieki nieformalnej i formalnej, no ale to jest dopiero początek tej dyskusji. No ale to wiadomo, demografia jest jaka jest w każdym kraju europejskim, więc to jest temat, który będzie na wokandzie zapewne.
Dzięki. No mówię, myślę, że to nie na dziś, ale fajnie, że idziemy w tą stronę. Kolejna rzecz, pytanie, do które się uśmiechnę. Za ile lat w Polsce szacujecie, że zawodowo i rodzinnie aktywna mama będzie w tym samym miejscu, co aktywny tata? Czy to jest w ogóle możliwe w tym wieku?
No mamy nadzieję, że nie będziemy czekać 107 lat, jak to było w kampanii, którą prowadził Forsumen.
Robimy 130, bo oni już w tym roku wydłużyli do 130 ze względu na pandemię. Myślę, że tak długo nie będziemy czekali, ale na pewno to nie jest kwestia naszego pokolenia już teraz. Ale myślę, że musimy zacząć od tego, bo tak jak pokazują dane z Islandii czy z krajów skandynawskich, to się przekłada na równość płci w biznesie, właśnie zaangażowanie ojców i odpowiednie rozwiązania systemowe. Więc bez dwóch zdań i dyrektywa jest pierwszym krokiem, ale nie jedynym. Za nią na pewno nastąpią kolejne również w Polsce.
Znaczy ja myślę, że jeszcze może ważna taka jest...
130 lat. My mamy, i to też jest myślę w celach LID-u, organizacji LID, żeby to rzeczywiście skrócić, ale no tak, pewnie nasze dzieciaki lub wnuki, ale musimy im stworzyć pewnie grunt pod to, żeby to się rzeczywiście zaczęło zmieniać i to myślę, że to przyzwolenie społeczne jest niezmiernie istotne.
Ale ja myślę, że ta zmiana pokoleniowa będzie, no i też jakby właśnie kwestia tego, o czym wspomniała Karolina, że mężczyźni jednak już też jakby zupełnie zaczynają inaczej, szczególnie ci z młodego pokolenia, znaczy naprawdę jak się przyjrzy tym badaniom chociażby Noiza czy kilku innych, to tam jest naprawdę takie bardzo mocne odcięcie od tych wzorców takich z poprzedniego pokolenia, kiedy tata był osobą nieobecną, która po prostu jakby zadaniem taty było zaplecze finansowe dla rodziny, tak, i to się bardzo, bardzo zmienia i my akurat też w fundacji zrobiłyśmy takie badanie fokusowe pod koniec zeszłego roku, właśnie żeby zobaczyć jakby jakiego rodzaju argumentacja, czy w ogóle polscy rodzice są gotowi na tą dyrektywę work-life balance, bo deklaratywnie wychodzi, że tak, natomiast później żeśmy sprawdzały, jaki jest poziom, znaczy która argumentacja tak naprawdę zadziała, tak, czy właśnie to partnerstwo, czy ta równość, tak, nawet w tym pokoleniu rodziców, którzy dzisiaj mają małe dzieci, no i się okazało, że jednak dla mężczyzn naprawdę kluczowe okazuje się ta kwestia budowania więzi z dzieckiem. Zapewne nagłaśnianie faktu, ale to, co też wyszło w tych badaniach, to jest to, że właśnie mężczyźni sobie nie zdają sprawy, jak ważna jest ich rola w życiu dziecka, niezależna od roli mamy. Bo to, co gdzieś tam wybrzmiało w tych badaniach, to była właśnie kwestia tego, że jak oni nawet zostają czasami z tym dzieckiem, to oni się czują, że oni coś zabierają temu dziecku, tak? A to jest nieprawda. Na szczęście właśnie mamy inne kraje, w których widać, które mają już długą historię i kolejne już pokolenie dzieci, które wychowały się w takim modelu partnerskim. I kiedy Światowa Organizacja Zdrowia zrobiła takie badanie odnośnie więzi między nastolatkami a ojcami, no to tutaj rzeczywiście Islandia, kraje skandynawskie, no bardzo mocno się wyróżniają. Natomiast w Polsce z kolei Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę pyta nastolatków, prowadzi regularnie takie badanie, pytając nastolatków, do kogo się zwrócisz w momencie, kiedy będziesz miał problem, jak masz jakiś problem. No i o ile na pozycji numer jeden jest niezmiennie mama, o tyle na drugiej pozycji są raczej koledzy, tak, rówieśnicy, czasami się nawet pojawia tak, doktor Google, a na trzeciej pozycji, tam gdzie jest babcia, dziadek, jest tata. I to naprawdę bardzo mocno jakby też pokazuje ojcom, jak dużą oni mają przestrzeń jeszcze do zagospodarowania i to jest taka bardzo rzecz, która motywuje ich do tego, żeby się bardziej włączać.
Dzięki, dzięki wielkie. Kolejne pytanie, akurat tym razem do mnie, mniej do mnie, ale do mnie reprezentującej firmę Procter & Gamble. Jak wygląda u nas zainteresowanie tymi urlopami. Nie sprawdzałam ostatnich statystyk, ale patrząc na to, że ciągle planujemy czyjś urlop tacierzyński i wiedząc, komu się urodziło dziecko, to jest myślę blisko na wykorzystania 100%, bo rzeczywiście mężczyźni są chętni, dlatego że dostają 100% płatnego urlopu tego naszego dodatkowego, tych dodatkowych 6 tygodni, więc jakby nie czują straty takiej finansowej dla rodziny. a widzą benefity tego, że mogą pobyć z dzieckiem. I też często słyszę, jak wracają, szczególnie menedżerowie, jak wracają, a nawet jak idą na te urlopy tacierzyńskie, to mówią: o kurczę, ja się czuję tak jak kobieta. Wreszcie rozumiem, co czuje kobieta, kiedy idzie na macierzyński, czy kiedy jest w ciąży, kiedy nie wie, co się będzie działo w pracy, jak wrócę, na co wrócę. Także te rozmowy moje z takimi menedżerami, ale później też ich rozmowy z kobietami, czy z ich rozmowy właśnie z ojcami, już zaczynają być zupełnie inne, to co obie mówiłyście. Także u nas jest to bardzo wysoki procent, po pierwsze dlatego, że jest płatny, a po drugie dlatego, że jest ogromne przyzwolenie społeczne, przyzwolenie właśnie firmy takie mentalne na to, że to jest właściwy krok. To kolejne mam bardzo ciekawe. Czy urlop macierzyński w Polsce nie jest za długi? Bo tacierzyński oczywiście na tę chwilę jest za krótki, ale czy to nie jest tak, że przez długość tego urlopu macierzyńskiego tak bardzo wpychamy tym bardziej mamę w tę rolę?
Znaczy może tak, to zależy od kogo się porównujemy. Do krajów skandynawskich nie, do innych krajów Europy Zachodniej nasze są wyjątkowo długie. Jest pierwsza zasada, która jest ważna: wysokopłatny lepszy jest, krótszy, ale wysokopłatny niż długi, niskopłatny. Więc to jest bardzo ważna zasada. U nas jest 80% płatny, jeśli kobieta bierze z góry. Nie jest to najgorsza wysokość płatności, jeśli chodzi o Europę. Raczej jesteśmy postrzegani jako kraj, który daje bardzo takie szczodre świadczenia, ale w kontekście nieobecności kobiet dochodzi jeszcze inna kwestia, która myślę, że jest dużo ważniejsza. To jest kwestia nieobecności przed urlopem rodzicielskim. Odsetek wykorzystywania zwolnień przez kobiety, zgodnie z informacjami, z badaniami, które nam przedstawiła pani minister Socha na spotkaniu, że 90% kobiet wykorzystuje zwolnienie w ciąży, które jest dłuższe niż pół roku. Czyli do tego rocznego nieobecności dochodzi jeszcze w zasadzie pół roku na zwolnienie, dochodzi urlop od urlopu, który się nalicza. Czyli de facto, i tak jest jakby praktyka pracodawców, bardzo często pracodawcy zakładają, że kobiety nie ma 2 lata, a nie rok. I to jest przede wszystkim problem. I oczywiście, co za tym stoi, to są nasze rozwiązania systemowe. No jesteśmy, nieliczne są kraje, które płacą za zwolnienie w czasie ciąży 100%, tak? I to jest, myślę, kluczowy temat do rozmowy. Przede wszystkim myślę, że to powinno być zaadresowane, a w dalszej kolejności urlopy rodzicielskie, bo rozwiązanie tego problemu to by zmieniło diametralnie sytuację kobiet na rynku pracy. I to jest temat, na którym toczą się dyskusje, ale jest to bardzo delikatny temat polityczny i z naszego doświadczenia my na razie nie widzimy żadnej grupy, ani politycznej, ani czy pracodawcy, żeby podjąć temat wysokości zasiłku chorobowego za okres zwolnienia w czasie ciąży.
Ale też nie, bo wiemy już jakby też z organizacji pracodawców, że temat właśnie urlopu od urlopu też był podnoszony, no i jakby no rzeczywiście nie ma, znaczy nawet pracodawcy, którzy w kuluarach, w grupach roboczych ten temat podnoszą, no wyjście z tym, z komunikacją na zewnątrz, no jest bardzo problematyczne oczywiście też z powodów wizerunkowych, tak, więc no to znaczy absolutnie wydaje się to niesprawiedliwe i zgadzam się z Karoliną, że nie chodzi o samą przewidywalność, bo sam urlop macierzyński i rodzicielski jest przewidywalny. Myślę, że to, co jest najważniejsze dla biznesu, to jest ta przewidywalność, tak, od kiedy do kiedy kogoś nie będzie, na jaki okres przygotować zastępstwo i tak dalej, tak, ale no dochodzą do tego inne rzeczy, które są kompletnie poza kontrolą, tak, i tutaj rzeczywiście jest duży problem.
Jasne, to w ogóle bardzo ciekawe pytanie, dziękuję za to pytanie. I tak, macie rację, rzeczywiście, to znowu kolejna rzecz, ja pracowałam do 8 miesiąca ciąży, do 8 czy 9 prawie, bo rzeczywiście się super czułam, natomiast to też było postrzegane dziwnie. I tak to rzeczywiście dziwi i jak patrzę na inne osoby właśnie nawet w ramach Proctera, to jest wyjątek. Myślę, że to też wynika z tego, i myślę, że powinniśmy może pójść w stronę elastyczności czasu pracy kobiet w ciąży i tego, żeby to się dało pogodzić, bo wiadomo, że jest się bardziej zmęczonym i może to jest droga niż te 100% wynagrodzenia. Ale mówię, ciekawa dyskusja. Natomiast musimy kończyć, bo jest godzina 1:31. Ja wyczerpałyśmy również pulę pytań, także osoby, które wszystkie, które zadały pytania, te pytania na nie odpowiedziałyśmy. Bardzo Wam dziękuję. Ja na pewno ze swojej strony mówię, że będziemy dalej kontynuować różne formy współpracy, bo temat mi bliski i prywatnie, i firmowo, i biznesowo, i w kontekście też takiej odpowiedzialności społecznej biznesu. Także było mi niezmiernie miło być moderatorem tegoż panelu i posłuchać Was po raz kolejny i otworzyć sobie, zapisać kolejne punkty do pracy. Dziękujemy za wszystkie pytania i do zobaczenia na lidowym webinarze wkrótce. Dzięki wielkie.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.